Serdeczne pozdrowienia od tych trzech zborów w Gdańsku. Przekażę. Kazanie będzie z Dziejów Apostolskich. Tak wskoczymy trochę w środek drugiej podróży misyjnej. Dwa właściwie wybrane miejsca z tej podróży. To będzie 17 rozdział. Więc takie tylko krótkie przypomnienie tej drugiej podróży. Druga podróż właściwie zaczyna się od Kutni. Paweł nie może się dogadać z Barnabą odnośnie tego, czy zabrać z nimi Marka w drugą podróż, bo w pierwszej trochę Marek Pawła rozczarował. Dziękuję. Więc zaczyna się od takiego podziału, że Marek z Barnabą płyną na Cypr, czyli jeden z obszarów, gdzie była pierwsza podróż misyjna, a Paweł dobiera sobie Sylasa i idą w stronę Galacji, czyli tam, gdzie pierwsza podróż misyjna miała swoją drugą część, właśnie tam, gdzie Marka z nimi zabrakło. Więc Paweł z Sylasem idą do Galacji, dobierają sobie potem już po drodze Tymoteusza i też takie trochę poszukiwanie, gdzie oni mają pójść, bo oni mieli jakiś swój pomysł, ale Duch Święty im wyraźnie w tym pomyśle przeszkadzał i przekierowywał ich, więc nie mogli pójść do Azji, nie mogli pójść potem do Bitynii, koniec końców kończą w Troadzie i nie wiadomo gdzie iść dalej. I w końcu Paweł ma sen z Macedończykiem, który go prosi o pomoc i przeprawiają się do Macedonii, do Europy. I w tej Macedonii najpierw idą do Filipii. W Filipii bardzo dużo się działo, bo tam między innymi zostali wtrąceni do lochu, wychłostani, zakuci w dyby i śpiewali pieśni Panu o północy i w takim właśnie podłym stanie i przyszło trzęsienie ziemi, przez które Bóg ich uwolnił i no i właśnie, i się jeszcze nawet nadzorca więzienia nawrócił. Więc to było w Filipii. Z jednej strony taki duży sukces, taki dowód Bożego działania właśnie z mocą takiego starcia duchowego, w którym Bóg zwycięża te różne nadrzymskie władze i zwierzchności, a równocześnie momenty takie naprawdę trudne. Oni musieli z tej Filipii wyjść i iść dalej, mimo że dopiero co tam właśnie się ponawracali ludzie, ale ze względu na prześladowania no nie mogli tam zostać. I podobny schemat zobaczymy też właśnie dzisiaj w Tesalonice. Więc przeczytam. Dzieje 17, 1 do 15. Przeszli przez Amfipolis i Apolonię i przybyli do Tesaloniki, gdzie była synagoga Żydów. Paweł według swego zwyczaju wszedł do nich i przez trzy szabaty rozprawiał z nimi na podstawie pism. Wyjaśniał i dowodził, Mesjasz musiał cierpieć i zmartwychwstać. Jezus, którego wam głoszę, jest tym Mesjaszem. Niektórzy z nich, a także wielka liczba pobożnych Greków i niemało znamienitych kobiet, dali się przekonać i przyłączyli się do Pawła i Sylasa. Wtedy zazdrośni Żydzi dobrali sobie z rynku jakichś niegodziwych ludzi, wywołali zbiegowisko, podburzyli miasto, naszli dom Jazona i szukali ich, aby stawić przed ludem. Gdy jednak ich nie znaleźli, zawlekli Jazona i niektórych braci przed Politarków, krzycząc: ci, którzy podburzają cały świat, przybyli też tutaj, a Jazon ich przyjął. Oni wszyscy występują przeciwko rozkazom cesarza. Głoszą, że jest inny król, Jezus. Zaniepokoili więc tłum i Politarków, którzy tego słuchali, po uzyskaniu jednak poręczenia od Jazona i innych zwolnili. Wtedy zaraz w nocy bracia wyprawili Pawła i Sylasa do Berei. Kiedy tam przybyli, poszli do synagogi Żydów. Ci byli szlachetniejsi od Tesaloniczan, przyjęli słowo z całą gorliwością i codziennie bawali pisma, że tak się rzeczy mają. Wielu też z nich uwierzyło, a także niemało w próbowych greckich kobiet i mężczyzn. Gdy Żydzi z Tesaloniki dowiedzieli się, że również w Berei zostało ogłoszone przez Pawła słowo Boga, przyszli tam, podburzyli tłumy i wznosili rozruchy. Wtedy bracia natychmiast wyprawili Pawła, aby szedł aż do morza. Sylas jednak i Tymoteusz tam pozostali. Ci, którzy towarzyszyli Pawłowi, zaprowadzili go aż do Aten i powrócili po otrzymaniu polecenia dla Sylasa i Tymoteusza, aby jak najszybciej przyszli do niego. Więc taki jest dzisiejszy fragment. Wyszli z Filipii, szli jakieś 150 km dalej, szlakiem łączącym wschód i zachód Cesarstwa Rzymskiego. Przeszli przez dwa miasta, może zatrzymali się tam na noc, ale nie były one takim miejscem służby. i dochodzą do stolicy prowincji, do właśnie Tesaloniki czy dzisiejszych Salonik. To było ważne militarnie i gospodarczo miasto, miasto portowe zresztą nad Morzem Egejskim, z rozwiniętym handlem, położone przy ważnym szlaku komunikacyjnym łączącym wschód i zachód właśnie. Ponadto, co ważne dla Pawła, dla tego, w jaki sposób on zwykle służył w tych miastach, była tam synagoga. On często właśnie w synagogi zaczynał głosić tam, gdzie mógł. Przeciętne miasto w tym czasie miało około 20 tysięcy ludzi. Tesalonika mogła nawet mieć 200 tysięcy gdzieś w całym swoim takim tym szerszym obrębie. Bez aut, tramwajów, bez telefonów, bez internetu, bez wieżowców. Jak zanieść Ewangelię takiemu miastu? 200 tysięcy na piechotę. Wydaje się to niemożliwe. Ale z drugiej strony, jak zanieść Ewangelię takim miastem, jak mamy dzisiaj? Z tramwajami, z autami, z internetem, z telefonami, z różnymi dużymi spiskami ludzkimi. Okazuje się, że wciąż to nie jest takie proste. Jednak Bóg używa tych, którzy głoszą Ewangelię ponad ich wrodzone możliwości, siły. I to też właśnie widać w tej historii, że no, oni po ludzku nie mieli szans, żeby tą Ewangelię rozkrzewić w takim dużym mieście. Jednak Bóg stawia na ich drodze ludzi, którzy uwierzą i którzy będą potem budować kościół w tym miejscu i będą świadectwem dla pozostałych. I co jest też takie charakterystyczne właśnie na tej wizyty w Tesalonice, to że mamy dwa listy do Tesaloniczan, w których też Paweł trochę odkrywa swoje serce i perypetie tego właśnie, jak tam był. Dlatego przeczytam krótko z pierwszego listu do Tesaloniczan, drugi rozdział, werset 1-2. Pierwszy list, drugi rozdział. Sami przecież wiecie, bracia, że nasze przybycie do was nie było daremne. Lecz chociaż jak wam wiadomo, doznaliśmy cierpień i zniewag w Filipii, to jednak Bóg dodał nam odwagi, żeby wśród wielu zmagań głosić wam jego Ewangelię. Więc zwróćmy uwagę na te słowa. Doświadczyliśmy cierpień i zniewag w Filipii, więc to jest ten moment, z którego nie wychodzą chwilę wcześniej, właśnie po byciu wypostanymi, wrzuconymi do więzienia, nie było wiadomo, czy nie stracą życia. I niosąc ten bagaż jeszcze, taki emocjonalny bagaż tego cierpienia i doświadczenia, idą do kolejnego miasta. I pomimo tego, że doświadczyli tych cierpień, to Bóg dodał im odwagi. Czyli pierwsza taka naturalna myśl, jeżeli się gdzieś sparzyłem i teraz idę zrobić dokładnie to samo, to mogę znowu się sparzyć, to trochę pojawia się strach. Pojawia się obawa, że właśnie no, znowu tak będzie. Może to jest za ciężkie dla nas. Może nie damy rady. Jednak Bóg dodał im odwagę, żeby pośród wielu zmagań głosić im Ewangelię. Czyli zmagania dalej były, ale oni byli dzięki Bożej pomocy gotowi te zmagania przyjąć. Stąd pytanie do nas wszystkich. Czy cierpienia doznawane w służbie, cierpienia, wyrzeczenia powinny nas powstrzymywać przed głoszeniem Ewangelii? Czy lęk przed cierpieniem, niewygodą, odrzuceniem, niezręczną konwersacją, utratą czyjejś sympatii, czy powinien nas powstrzymywać przed mówieniem o tym, kogo wierzymy? To przemienił nasze życie. Intelektualnie znamy oczywiście odpowiedź na to pytanie. Możemy się pod nim podpisać, ale jednak nasze serca często podpowiadają nam inaczej, kiedy przychodzi co do czego, kiedy jesteśmy w tych sytuacjach. A rozumy służą szybkim wyjaśnieniem, dlaczego to nie ma sensu. Dlaczego może jednak, jak sobie zracjonalizować to, żeby w danej sytuacji nie powiedzieć, nie zrobić czegoś, nie przyznać się do Jezusa. Więc wszystko w nas często podpowiada, nie rób tego, nie mów, nie narażaj się. Już tyle niezręcznych konwersacji, już tyle osób mnie nie lubi. Po co znowu? A jednak właśnie, tak jak tam widzimy, Bóg dodał im odwagi i gotowości na to, żeby się z tym zmierzyć. Jedna z rzeczy, której mogą nas nauczyć dzieje apostolskie, właśnie jako taka księga Biblii, To jest odwaga. To jest gotowość do narażenia się, do pójścia do przodu, do zaryzykowania z wiarą. Czy nie tego uczy nas przykład apostołów głoszących w Jerozolimie, pomimo tej wielkiej presji społecznej? Czy przykład zamordowanego Szczepana, czy nas tego nie uczy? Czy przykład powstanego, więzionego i przepędzonego Pawła, który idzie dalej i znowu z odwagą wchodzi w kolejne miejsce? Czy nie uczą nas odwagi? Ale też pokazują, że to jest odwaga, która zasadza się w Bogu, która nie jest tylko takim, okej, to nie będę o tym myślał, jakoś się zbiorę w sobie i będzie dobrze, ale to jest odwaga, której źródłem jest Bóg. Która wynika z tego, że Bogu wierzę, że wierzę, że On się o mnie zatroszczy, wierzę też, że przez cokolwiek mnie przeprowadzi, że w jakiś sposób użyję tego dla swojej chwały. Nawet jeżeli to będzie chwilowo nieprzyjemne. Czy te historie z dziejów nie podpowiadają nam, żeby skierować oczy w górę i tam szukać nadziei? Więc bądź odważny, nie bój się, ufaj. Idź za przykładem pionierów i bohaterów wiary, których właśnie wiele przykładów mamy w tej księdze. I Paweł trafia do synagogi, przez 3 sabaty prowadzi tam taką polemikę z Żydami. To jest werset 2-3. Paweł według swojego zwyczaju wszedł do nich i przez 3 sabaty rozprawiał z nimi na podstawie pism, wyjaśniał i dowodził, Mesjasz musiał cierpieć i zmartwychwstać. Jezus, którego wam głoszę, jest tym Mesjaszem. Więc on tam idzie i z nimi rozprawia, wyjaśnia, dowodzi, argumentuje, może apeluje, stara się ich przekonać na podstawie pism, stara się przedstawić im prawdę o Jezusie. Nie tylko ją powiedzieć, ale właśnie do niej przekonać. I do czego przekonywał? 2 takie prawdy się wyłaniają z tego tekstu. Po pierwsze, zgodnie z zapowiedziami, które Duch Święty zawarł w Piśmie, Mesjasz, zapowiedziany król i odkupiciel Izraela z rodu Dawida, musiał cierpieć i zmartwychwstać. Jest to pierwsza prawda. Mesjasz, na którego czekacie, akurat promówił Paweł do Żydów na podstawie Pisma, ten Mesjasz, na którego czekacie, to jest Mesjasz, który musiał cierpieć, umrzeć i zmartwychwstać. Takie jest świadectwo Pisma. I to nie było oczywiste dla Żydów. Ale jeden przykład może nam pomóc, który o tym mówi, no to jest w księdze Izajasza 53 rozdziale, który oni powinni byli znać doskonale, a nam też znanie go na pewno zaszkarpi, nie szkodzi. Bo kiedy jest to opis cierpiącego sługi, Izajasza 53, przeczytam tylko werset 11 i 12, przeczytamy: po ugrękach swojego życia ujrzy światłość i nasyci się jej poznaniem. Mój prawy sługa usprawiedliwi wielu, on sam będzie dźwigał ich winy. Dlatego dam mu udział pośród wielkich i z potężnymi podzieli zdobycz za to, że na śmierć wydał swoje życie i został zaliczony do występnych. Tymczasem dźwigał on grzechy wielu i orędował za przestępcami. Więc te zapowiedzi zmartwychwstania, może subtelne, może trudne, czasami do odczytania były dla Żydów, ale one były w Biblii. One mówiły o tym, że ten Mesjasz, jeżeli to tak bardzo wyraźnie i dosłownie potraktować, co ten tekst mówi, to że będzie cierpiał, że umrze, a jednak w jakiś sposób nasyci się poznaniem i radością już po tym wszystkim. I będzie uczestniczył w tej radości, dlatego że wydał swoje życie na śmierć. Czyli właśnie, więc myślę, że takich argumentów i wielu innych mógł Paweł używać właśnie w tej synagodze, pokazując, że to nie są fragmenty o Izraelu, złamanym narodzie, ale o Mesjaszu, o człowieku, potomku Dawida, który umrze i zmartwychwstanie. Chociaż to mogło wydawać się niepojęte. I druga prawda, jaką komunikował, to to, że tym Mesjaszem jest Jezus. Bo to nie są dwie te same rzeczy. Jedno, czy tak, kim ma być Mesjasz, a drugie, że te zapowiedzi wypełniły się już w konkretnej osobie przez życie, śmierć i zmartwychwstanie Jezusa. Te dwie prawdy zostają zestawione. Tak jak Bóg przemawiał wcześniej przez proroków, tak teraz ostatecznie przemówił w osobie Syna. to, co było zapowiedziane, ale też do pewnego stopnia ukryte w pismach, stało się jawne, nawet publiczne, przez życie, śmierć i zmartwychwstanie Jezusa. Także można było o tym usłyszeć nawet tego dnia w synagodze w Tesalonice. W pismach uczcimy Mesjasza, który złoży swoje życie w ofierze za innych, by usprawiedliwieni powstali z nim do życia. Ale tym Mesjaszem był Jezus. To musiało się wykonać w konkretnej osobie, w konkretnym dziele, w konkretnej ofierze. I mogliśmy sami oczyścić się z naszych grzechów. Nie mogła nas oczyścić jakaś szlachetna idea. Musiała to zrobić osoba. Bóg i człowiek, Jezus Chrystus, Syn Boży, Mesjasz i Zbawiciel Świata. On przyszedł nam na ratunek, to w Nim mamy życie, jeżeli prawdziwie Mu zawierzyliśmy. Więc pozwól, że zapytam Ciebie, każdego z nas i siebie samego również, czy jesteś gotów na to, by zrobić to, co robi tutaj Paweł, ale dla innej osoby. Niekoniecznie w całej synagodze, czy w jakimś zgromadzeniu ludzi, którzy są wrodzy temu przesłaniu, ale czy potrafisz dla jednej osoby uzasadnić z pism, że Jezus jest Zbawicielem Świata? Czy potrafisz komuś opowiedzieć, czego dokonał w Twoim życiu? Czy potrafisz naruszyć w ten sposób swój własny komfort? Bo to jest coś, do czego powinniśmy wszyscy czuć się zobowiązani i z naszej miłości do Boga, ale też z naszej miłości do tego drugiego człowieka, który potrzebuje to usłyszeć. Więc bądźmy gotowi i nabierajmy zdolności do opowiadania o nim innym. I pomyśl może dzisiaj pomyśl, chociaż o jednej osobie, której chcesz wskazać na Jezusa i módl się o tą osobę. Dzisiaj realnie, konkretnie, z imienia i spróbuj z nim porozmawiać. Widzimy, że przez zwiastowanie Pawła Bóg otwiera serca niektórych z tych Żydów, którzy tam byli. Nie tylko Żydów, ale też pobożnych, pogan, czyli ludzi takich zainteresowanych judaizmem, jeszcze może nie prozelitów, ale już dosyć blisko, którzy też do tej synagogi przychodzili. W tym były też kobiety o wysokiej pozycji społecznej. I to wywołało jakiś taki odruch obronny pozostałych Żydów, którzy nie uwierzyli. No bo oni przychodzą do nas, integrują się z nami, słuchają tego, jak my wykładamy pismo, a ktoś przychodzi z nowym przesłaniem i okazuje się, że oni chcą tego słuchać. Więc oni się tym oburzyli, zaczęli podburzać miasto, zaczynając od dobrania sobie niegodziwych ludzi z rynku. Użyte tutaj słowo wręcz sugeruje ludzi, którzy zamiast pracować spędzali dnie właśnie przechadzając się po rynku, może spożywając alkohol. Więc widzimy formowanie się dwóch grup na podstawie tego, co się wydarzyło w synagodze. Jednej grupy, która się formuje wokół Pawła, która jest złożona z ludzi, którzy właśnie uwierzyli Ewangelii, a drugiej zgromadzonej wokół zazdrosnych Żydów, którzy chcieli Pawła przepędzić. Im się udało, podłożyli miasto, ruszyli na dom, w którym udzielono Pawłowi gościnę, wybuchła wielka zawierucha. Nie znaleźli na początku Pawła, więc schwytali gospodarza, Jazona, kilku innych braci, którzy tam przebywali, a następnie zawlekli przed władze miasta, stawiając dwa zarzuty. Po pierwsze, że to ludzie, którzy podburzają cały świat. Co jest ciekawe, bo to właśnie zrobili przeciwnicy, a nie oni sami. I to też jest fascynujące, że często najłatwiej oskarżać innych o to, co sama mi się robi, bo się to dobrze zna, gdzieś tak podskórnie. A po drugie, że sprzeciwiają się cesarzowi, głosząc innego króla, Jezusa. I ten drugi zarzut może byłby uzasadniony, gdyby głosili Mesjasza, który przyszedł, żeby odbić władzę polityczną za jakiś Rzymian, a nie po to, by królować w naszych sercach. On jest królem królów i panem panów, dana jest mu wszelka władza na niebie, na ziemi, zegnie się przed nim każde kolano, ale królestwo, które ustanowił, ma charakter duchowy, a nie polityczny. Przynajmniej na tym etapie historii, na którym jesteśmy, Bóg Jezus nie wrócił objąć władzy i dokonać sądu, to raczej mówimy o panowaniu Jezusa nad nami, w naszych sercach, a nie o władzy politycznej. No ale im się to wszystko zlewało w jedno, no i nie rozumieli tego. No i udało im się podburzyć tłumy, władze miejskie oczywiście też się przestraszyły tego, no bo to jest niebezpieczne też dla nich, jeżeli by były jakimś takim miejscem buntu, to miasto. No i wykazały się trochę większą rozwagą te władze niż w Filipii, bo nikogo nie wypuszczano, nikogo nie wtrącono do więzienia. Wzięli tylko poręczeni. To mogłoby się wydawać, że to nie jest nic wielkiego, że to się rozeszło po kościach, ale jednak efekt będzie taki, że oni to miasto opuszczą i że do niego właściwie nie wrócą. Wzięcie poręczenia niesie za sobą kilka konsekwencji. Mogło to być poręczenie osobiste lub majątkowe, ale w każdym wypadku, składając to poręczenie, Jason i pozostali musieli zapewnić, że sprawa zostanie rozwiązana i już mu wróci. Że prawdopodobnie Adol będzie musiał opuścić miasto i nie będzie mógł do niego wrócić, bo jeżeli wróci, to ci konkretni ludzie, którzy poręczyli, ucierpią. Czyli trochę stają się takimi zakładnikami prawa. Jeżeli to by się stało, jeżeli Paweł by znowu się tam pokazał, to im groziły surowe konsekwencje. I znowu chciałbym zerknąć do pierwszego listu do Tesaloniczan, chcąc w tym kontekście pokazać. Czyli pierwszy list do Tesaloniczan, drugi rozdział, werset 17-20. My zaś bracia, rozłączeni z wami na krótki czas niemożliwością widzenia się, ale nie sercem, gorąco pragnęliśmy zobaczyć was osobiście. Dlatego chcieliśmy przybyć do was, ja, Paweł dwukrotnie, szatan jednak nam przeszkodził. To bowiem może być naszą nadzieją, radością albo wieńcem chwały, czy nie wy przed naszym Panem Jezusem podczas Jego przyjścia. Wy przecież jesteście naszą chwałą i radością. Więc widzimy taką żarliwą, autentyczną tęsknotę Pawła do tych ludzi, którym głosił Ewangelię, którzy uwierzyli, którzy się wokół niego zgromadzili, a których musiał zostawić i przynajmniej na jakiś czas nie mógł do nich wrócić. Został odcięty od tej młodej społeczności, zanim ktokolwiek z nich był gotów na to rozstanie. Taki charakteryzuje go tutaj duszpasterski smutek, bo widzi potrzebę, wie i chyba każdy z nas rozumie, że chrześcijanin, który się dopiero co nawrócił, jeszcze taki z pogańskiego świata, gdzie nie ma internetu, nie ma książek, nie ma telefonów, nie ma możliwości za bardzo kontaktu z nim inaczej niż przez jakiegoś pośrednika, wysłania kogoś czy listu. I że on jest trochę skazany na to, żeby tam zostać w tej Tesalonice i jakoś to sobie te rzeczy poukładać, że to jest naprawdę duże wyzwanie. I tak też pastersko zostawić w tym stanie dla Pawła, który miał wielkie serce dla tych ludzi, wielkie serce dla kościołów, które zostawiał, było po prostu ciężkie. Bo inaczej jest, okej, jestem pionierem, zakładam kościoły, spędzam z nimi jakiś czas, może nawet krótki, ale taki bardzo intencjonalny i idę dalej. A inaczej jest, głoszę na Ewangelię, nawracają się ludzie, wybuchają jakieś zamieszki i muszę ich zostawić. Zupełnie bez takiego momentu, okej, jesteście gotowi, na tyle, na ile możecie być. Więc to było trudne. I ta żarliwość Pawła i widać ten ból Pawła w liście do Tesaloniczan, że no, chciałbym być z wami fizycznie, chciałbym wam jeszcze trochę wyjaśnić, trochę was jeszcze ukształtować, trochę was ochronić przed różnymi dziwnymi rzeczami, a po prostu nie mogę. I jesteśmy skazani na posłańców, na innych osób, na innych może nauczycieli, którzy to zrobią za Pawła, ale on miał będzie taką ojcowską tęsknotę, ten duchowy ojciec. Więc to było trudne. I dalej widzimy, oni opuszczają tą Tesalonikę i trafiają do Berei. I zobaczmy sobie na tą Bereę. W Berei również była synagoga. Ponadto udanie się tam wymagało zejścia z głównego szlaku, więc może tutaj też trwają jakieś takie manewry, żeby zgubić trochę ten trop tych ludzi, którzy byli przeciw Pawłowi. Może mogło to pozwolić Pawłowi ukryć się na chwilę przed przeciwnikami z Tesaloniki, chociaż jak widzimy, wkrótce i tak go znajdą. I znowu w pierwszym Tesaloniczan on te wydarzenia wspomina. Więc tak się dzisiaj ten Tesaloniczan przeplata z tym tekstem. Myślę, że to jest taki bardzo cenny wgląd właśnie, to co on przeżywał tam. Pierwszy Tesaloniczan, pierwszy rozdział, wersety 4-6. Wiemy, bracia, umiłowani przez Boga o wybraniu was, gdyż nasze głoszenie Ewangelii dokonało się wśród was nie tylko przez samo słowo, ale także w mocy i w Duchu Świętym i w wielkiej pełni. Przecież wiecie, jacy staliśmy się wśród was dla was. Wy też staliście się naśladowcami naszymi Pana, gdy przyjęliście słowo wśród wielkiego ucisku z radością w Duchu Świętym. Więc ten ucisk w Tesalonice był wielki, on trwał, on ich doświadczał, nie tylko Pawła, ale też tych ludzi właśnie, którzy dopiero co uwierzyli. Więc kiedy czytamy w dziejach o zamieszkach przeciw Pawłowi, łatwo je instynktownie spłycać do tego, że ktoś gdzieś sobie pokrzyczał, że ktoś zaprotestował, że nastroje były nieprzyjemne. Tymczasem były to wydarzenia przerażające, traumatyczne i dla niego, i dla Kościoła. Dla Pawła mogło się wydawać, jakby całe miasto chciało go dopaść i rozszerpać. Dla pozostałych, którzy dopiero co przyjęli Ewangelię, dopiero co zachwycili się Jezusem, poznali coś nowego, wiedzieli, że przecież nikomu nikt nie wyrządził żadnej krzywdy, dla nich to mogło być w ogóle coś nie do pojęcia, że nagle całe miasto wybuchło, ich krewni, sąsiedzi, wszyscy chcieli dopaść tego człowieka, nie wiedząc dlaczego. I to ma być to chrześcijańskie życie, do którego zostałem zaproszony? Przerażające. To ma być ten sam początek? Oni mi powiedzieli, uwierzyłem, cieszę się, moje grzechy są spłacone, znalazłem Mesjasza i nagle okazuje się, że cały mój świat płonie. I ci ludzie, których znałem i którzy, z którymi zawsze jakoś tam się dobrze dogadywaliśmy, oni chcą dopaść tego, który mi o tym powiedział. A jeżeli jego, to pewnie za chwilę mnie też. Więc to cierpienie było żywe dla Kościoła. I musieli być na to cierpienie przygotowani. Dlatego od początku często apostołowi uprzedzali, że tak, że to będzie związane z cierpieniem. Ale obietnica jest wielka, bo dotyczy życia wiecznego i skarbów niebie. I w tym wszystkim mogli odczuwać radość w Duchu Świętym z powodu odnalezionego zbawienia bez względu na konsekwencje. Więc tak, i tak jest w chrześcijańskim życiu. W nim się miesza i niewysłowiona radość, i trud, i cierpienie, i zmagania, i czasami rzeczy, których nie rozumiemy, a które widzimy, które nam się bardzo nie podobają. Czy jest to życie, na które się piszemy? Czy może kiedy przychodzą trudności, czujemy się oszukani? Może tak jest. Może zostałem chrześcijaninem, na początku było dobrze, ale potem, czy to przez chorobę, czy to przez utratę pracy, czy jakieś sprawy rodzinne, w pewnym momencie gdzieś w mojej głowie rodzi się myśl, Panie Boże, nie tak miało być. Ja myślałem, że Ty jesteś ze mną zawsze, na zawsze, w pełni, przed wszystkim mnie ochronisz, zawsze znajdę u Ciebie nieskończone pokłady sił, energii, radości, a potem okazuje się, że jest naprawdę ciężko. Więc czy jest to życie, na które się piszemy? Życie, w którym trud i smutek przeplatają się z radością w Duchu Świętym. W takich okolicznościach Paweł trafił do Berei. Tam dostajemy lepsze zwyczaje niż w Tesalonice, nie wszędzie jest tak samo źle, co wręcz autor podkreśla dla nas w tym opisie. Są szlachetniejsi, przyjmują słowo z gorliwością, badają pisma codziennie, czy tak się rzeczy mają. I wielu z nich uwierzyło, razem z nimi pobożni poganie. W Tesalonice była niewielka ilość, która uwierzyła, a tutaj jakaś większa. I to jest kolejna wskazówka w tekście zachęcająca do przyjęcia ustawy Berejczyków, którzy słuchali i sprawdzali, i wielu uwierzyło. Dla kontrastu Żydzi z Tesaloniki byli tak zawzięci, tak gorliwi, tylko nie w tym, co trzeba, że gdy doszły do nich wieści o tym, co się wydarzyło w Berei, no to przyszli i ponownie wywołali rozruchy. Więc cały ten dzisiejszy tekst, można, taki podwójny, Tesalonika Berea, można streścić w czterech punktach. Po pierwsze, Paweł głosi w synagodze. Po drugie, Żydzi z Tesaloniki wywołują zamieszki. Po trzecie, Paweł głosi w synagodze, a Żydzi z Berei badają pisma. I po czwarte, Żydzi z Tesaloniki wywołują zamieszki. Mamy dwie różne postawy tutaj nawet wśród Żydów wobec Bożego Słowa. To szlachetniejsze podejście i sposobienie Żydów z Berei jest bardzo wyraźne. Pokazuje, że można mieć bardzo dużo energii zacięcia, ale muszą też być właściwie ukierunkowane. a jak je dobrze ulokować? I to właśnie widzimy w tym tekście. Zaczynając od słowa, wracając do słowa, stojąc na Słowie Bożym. Cnotą Berejczyków nie jest to, że przyjęli bez zastanowienia słowa Pawła. Że byli po prostu gotowi, a im powie Jezus, i oni, okej, to Jezus. Tylko, że badali Pisma, że znali Boże Słowo, że je poważali, że było dla nich tak cenne, że sprawdzali z nim to, co słyszą i na jego podstawie podjęli decyzję, czy przyjmą naukę Pawła, czy nie. Więc takiej postawy życzę znowu sobie i nam wszystkim, żebyśmy wracali stale do źródła i na nim budowali nasze życie. Nie absorbujmy cudzych przekonań bez poddania ich nadrzędnemu autorytetowi Pisma. Ale też nie odrzucajmy cudzych przekonań bez poddania ich nadrzędnemu autorytetowi Pisma. Więc co mówi Pismo? Mówi, że warto kochać Słowo Boże. Warto bać się Boga, warto szukać w Nim ratunku i warto uwierzyć w Tego, którego posłał. Więc czy kochasz Słowo Boże? Czy kochasz Słowo Boże, ale nie jak bożka, którego stawia się na półce w honorowym miejscu? Nie jako znak, nie jako znakę, którą przypinamy, żeby pokazać, że my czytamy Biblię, a oni nie. Nie jako ulubiony pretekst do walki nim na słowa, ale jako słowo, które jest źródłem życia, naszym duchowym pokarmem. Jako słowo, na którym stoimy, jako fundament prawdy. Czy takie kochasz? Jako narzędzie Ducha Świętego do przemiany w pierwszej kolejności Twojego życia. A jeżeli tak kochasz Słowo Boże, to rozumiem, że szczerze pragniesz się poznawać, badać, słuchać i mówić o nim i stosować się w codziennym życiu. Że używasz go jako kompasy, dzięki któremu wiesz, dokąd idziesz i możesz znaleźć swoją drogę pośród różnych nauk, które zewsząd nas otaczają. Że potrafisz na podstawie Pisma odróżnić prawdę od ładnie opakowanego fałszu. Do takiej postawy zachęca nas dzisiejszy fragment. Więc bądźmy czujni i nie dajmy się ograbić swojego błogosławieństwa przez różne rozpraszacze, które nosimy w kieszeni, które mamy w domu, przez różne jakieś myśli i pragnienia, które nas ciągną na wszystkie strony, czy jakikolwiek inny by to był czynnik, ale wracajmy cały czas do źródła. A równocześnie nie trzymajmy tego błogosławieństwa tylko dla siebie. Zobaczcie, że tam, gdzie spotyka się Paweł, który na podstawie Pisma rozprawia, wyjaśnia, argumentuje i spotykają się ludzie o szlachetnym usposobieniu, którzy sprawdzają w Pismach, czy tak się rzeczy mają, dzieją się niesamowite rzeczy. Ale to nie znaczy, że Paweł szedł tylko do takich. On szedł do wszystkich i dzięki temu spotkał tych, którzy chcieli słuchać. Dzięki temu, że szedł do wszystkich, znalazł też takich cennych, szlachetnych Żydów z Berei, którzy chcieli słuchać. Gdyby nie szedł do wszystkich, to wątpię, żeby tam trafił. No bo jak? Skąd miałby o nich wiedzieć? Więc może w tym też jest lekcja dla nas. Żeby trochę odważniej wychodzić do świata. Żeby nie bać się przedstawić argumentu. Żeby spróbować się zasadnić i przekonać. A może akurat się trafił ktoś, który był przygotował. Nie wszyscy będą gotowi uczciwie rozważyć to, co mamy do powiedzenia, ale jak inaczej mamy znaleźć tych, którzy będą. Jak inaczej mamy znaleźć współczesnych Berejczyków? A może oni gdzieś tutaj są zarówno pochowani. Więc szybkie obserwacje, trzy, zanim dopłyniemy do brzegu. Po pierwsze, nic z tego nie miałoby sensu, gdyby Pisma nie zapowiadały przyjścia Jezusa. Jezus jest wypełnieniem Pism. W Nim jest nasze życie, pewność, radość, nadzieja. Dlatego za każdym praktycznym zastosowaniem tego tekstu, innych tekstów, powinniśmy równocześnie spojrzeć trochę dalej i pamiętać, że tam, gdzie nam osobiście czegoś brakuje, gdzie widzimy słabości naszego charakteru, wytrwałości, zdolności i tak dalej, jest Jezus, który oddał swoje życie za nasze braki, za nasze grzechy. I tylko na podstawie Jego sprawiedliwości, a nie naszej własnej, możemy podobać się Bogu. Nie myślmy sobie i nie słuchajmy takich kazań i nie czytajmy takich tekstów z myślą, okej, jestem za słaby, nie mam odwagi do mówienia Ewangelii, nie kocham wystarczająco Pisma, więc Bóg mnie nie kocha. Raczej myślmy o tym, tak, ja jestem słaby w wielu aspektach chrześcijańskiego życia, ale swoją sprawiedliwość cały czas odnajduję w Jezusie. A skoro tak, to odnajduję w nim też nadzieję na zmianę i na to, że przez Ducha Świętego będzie działał we mnie i prowadził mnie dalej. Że nie zatrzymam się w tym punkcie chrześcijańskiego życia, ale idąc za Jezusem, on poprowadzi mnie dalej i pewne moje słabości będzie przełamywał do swojej chwały. Po drugie, niezależnie od sukcesów i cierpień, których doświadcza Paweł w Macedonii, Ewangelia idzie dalej, do Grecji. Tak? Jakbyśmy prześledzili dalej, co się dzieje w dziejach. W każdym z miast Macedonii Paweł cierpi, a jednocześnie nawracają się ludzie i Paweł idzie dalej i zostaje tam kościoły. Boża moc i łaska jest większa niż nasze trudne doświadczenia i ograniczenia. No bo ja czuję gdzieś tak w kościach konfrontację Pawła, że nie może się zaopiekować tymi ludźmi, ale jest ktoś większy, kto się nimi opiekuje, to jest Bóg. I Boża łaska działa. I Bóg akurat w tym wypadku troszczy się o to, żeby te kościoły mogły dalej trwać i być. I tak samo myślę, że to dotyczy nas dzisiaj. Nie wszystko jesteśmy w stanie zrobić, ale ostatecznie polegamy na Bogu, który jest. Więc tam, gdzie frustrują nas nasze ograniczenia i to, że może nie możemy gdzieś pojawić się osobiście, czy czegoś zrobić, to jednak wciąż możemy mieć nadzieję w Bogu, że Panie Boże, Ty to widzisz. Proszę, Ty mi to opiece. Ty poprowadź tych ludzi. Ty zaprosz się o tę osobę, nawet jeżeli ja nie mogę. Więc Ewangelia w tym wypadku idzie dalej, wydaje owoc, bo Boża moc i łaska jest większa niż nasze ograniczenia. W dziejach apostolskich, jak na dłoni widać, że to Bóg działa i rozprzestrzenia dobrą nowinę, a Kościół próbuje za tym Bożym działaniem nadążyć. I to jest fascynujące, jeżeli się naprawdę nie przyjrzeć dziejom. Więc uczmy się rozpoznawać Jego działanie, dołączajmy do tego działania, bądźmy posłuszni, ale też ufajmy, że On ma naprawdę kontrolę nad tym, co robi. Niech nam to da trochę takiej ulgi, że my nie musimy opanować każdego możliwego detalu i każdego możliwego miejsca, bo Bóg jest większy od nas i naszych ograniczeń. I po trzecie, myślę, że to jest takie bardzo istotne i charakterystyczne z tego tekstu, rozdarte serca przypominają nam o tym, że Bóg jest Panem. Rozdarte serca przypominają nam o tym, że Bóg jest Panem. Mam na myśli to, jestem przekonany, że właśnie pozostawienie wierzących w Tesalonice, w Berei, wcześniej w Filipii, rozdzierało serce Pana, tak jak ono było. Żywe, kochające, a w tym przypadku rozdarte. Że nawet jeśli planował iść dalej, to opuszczenie ich przed czasem bez możliwości powrotu jest trudne do przełknięcia, rozdzierało jego serce na kawałki. Chciałbym usłużyć, wyposażyć ich, zaproszyć się, ale nie mógł. Zwyczajnie nie mógł. Ale zobaczmy, gdzie było jego serce. Znowu ostatni raz pierwszy Tesaloniczan. Drugi rozdział, 8 werset. Powodowani życzliwością dla was, byliśmy gotowi nie tylko dać wam Ewangelię Boga, lecz także nasze dusze, bo was pokochaliśmy. Więc to serce musiało być rozdarte na skutek przedwczesnej rozłąki. Ono było przenikłe na śmierć i życie, był gotów rzucić się Bogu i dla nich wydać siebie na potępienie i nie mógł. Ta rozdzielająca serce niemoc przypomina nam, że moc należy do Boga. Że tam, gdzie my nie jesteśmy władni, On jest władny. Tam, gdzie nam czegoś brakuje, Mu nie brakuje. Tam, gdzie my czegoś nie możemy, On może. Przypomina nam to, że Bóg jest Panem. Że On sprawuje kontrolę i On troszczy się o sprawy, które są daleko poza naszym zasięgiem. Więc możemy Mu zaufać w tych kwestiach, które rozdzierają nasze serce, które nas bolą, które nas smucą. Bo to On jest Panem. I są one tego żywym przypomnieniem. Tak samo Paweł musiał zaufać, że Bóg będzie prowadził chrześcijan z Saloniki i z Berei. Więc w Ewangelii Mateusza na sam koniec Jezus powiedział: oto ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do końca świata. Może się to wydawać niepojęte, ale tak samo jak Jezus był spadły, tak samo jest w nami, aż do końca. W sukcesie, cierpieniu, na śmierć i życie zdaj się na Niego, bo On się nigdy nie opuści. Na tym zakończę, pomówmy się. Panie, dziękujemy za Twoją opiekę, za Twój ratunek, za to, że nawet tam, gdzie my czegoś nie możemy i nasze serca są rozdarte i nawet tam, gdzie wydaje nam się, że też się nie zmieni, albo gdzie rzeczywiście już się nie zmieni, a bardzo byśmy chcieli, żeby było inaczej, że przypominasz nam o tym, że Ty jesteś Panem, że Ty czuwasz nad naszym życiem, że to Twój plan, Panie, się realizuje i to, Panie, Twoja wola się liczy. Pomóż nam odnajdywać w tym ukojeniu i cieszyć się tym, Panie, jaki jesteś, co dla nas zrobiłeś, Panie, trwać w społeczności z Tobą, być pełnymi Twojego Ducha, nie zniechęcać się, nie upadać, ale autentycznie kochać Twoje słowo i Panie, niech ta radość i doświadczenie, Panie, Twojej miłości wylewa się z niestajnie. Panie, żebyśmy byli odważni w mówieniu o Tobie i gotowi na wyrzeczenia. Nawet tam, gdzie nasze ciała więcej. Bądź wywyższone. Amen.
Zostańmy z Panem, zaśpiewamy jedną pieśń, a później dalej zostaniemy.